Witam Państwa, jest środa, 22 stycznia, ja nazywam się Cezary Głosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Rosyjscy szpiedzy planowali operację przeciwko szczytowi ekonomicznemu w Davos. Szwajcarski dziennik Tages-Anzeiger poinformował, że służby udaremniły operację przeciwko Światowemu Forum Ekonomicznemu. Według gazety w sierpniu policja zatrzymała w Davos dwóch mężczyzn podających się za hydraulików. Zatrzymani mieli podczas kontroli pokazać rosyjskie paszporty dyplomatyczne. Niedługo potem wyjechali z kraju. Policja nie do końca potwierdza wersję dziennika. Rzeczniczka policji powiedziała: faktem jest, że sprawdziliśmy dwóch rosyjskich obywateli w Davos i wylegitymowali się oni paszportami dyplomatycznymi, ale nie mogliśmy ustalić jakiegokolwiek powodu, by ich zatrzymać. Pozwolono im wyjechać. Zaznaczyła, że policja nie określała ich jako hydraulików. Szwajcarskie media w 2018 roku ujawniły, że w tajnym raporcie służb stwierdzono, iż co czwarty rosyjski dyplomata w tym kraju jest szpiegiem. Wczoraj na forum ekonomicznym w Davos wystąpił prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump podkreślał sukcesy gospodarcze USA za jego kadencji. Dziś z dumą mogę ogłosić, że Stany Zjednoczone przeżywają boom gospodarczy, jakiego świat nigdy wcześniej nie widział, podsumował Trump amerykańskie osiągnięcia. Zaznaczył, że rządy powinny stawiać swoich obywateli na pierwszym miejscu. Tylko wtedy, gdy rządy stawiają swoich obywateli na pierwszym miejscu, ludzie będą w pełni zaangażowani w przyszłość swojego narodu, powiedział Trump. Skrytykował też ludzi, którzy przepowiadają katastrofę ekonomiczną lub ekologiczną. Musimy odrzucić wiecznych proroków zagłady i ich przepowiednie apokalipsy są spadkobiercami dawnych głupich wróżbitów, powiedział Trump. To ostatnie zdanie było niewątpliwie wymierzone w główny temat tegorocznego forum, jakim są zmiany klimatyczne. Przed rozpoczęciem forum opublikowano coroczny Global Risks Report, raport o największych zagrożeniach dla świata. Tworzący go eksperci, biznesmeni i politycy jako najważniejsze i najbardziej prawdopodobne zagrożenia wymieniali te związane z klimatem i środowiskiem. W Davos wystąpiła też Greta Thunberg, której przemówienie wywołało oburzenie wśród polskich górników. 17-latka stwierdziła, że przez rok w kwestii zmniejszania emisji dwutlenku węgla nic nie zostało zrobione i wspomniała o wizycie w Polsce. W ubiegłym tygodniu spotkałam się z górnikami z Polski, którzy stracili pracę, bo ich kopalnie zostały zamknięte. Nawet oni się nie poddają. Przeciwnie, wydaje się, że rozumieją potrzebę zmian bardziej niż wy, powiedziała Greta Thunberg. Informacje o spotkaniu potwierdził Jerzy Chupka, przewodniczący Związku Zawodowego Górników z kopalni Makoszowy, który napisał na Facebooku. A i owszem, spotkaliśmy się z Gretą Thunberg na kopalni Makoszowy, a potem byliśmy na kopalni Guido wraz z ekipą telewizyjną BBC, aby Greta zobaczyła choć namiastkę dołu kopalni. Przekazaliśmy jej, że górnicy nie boją się zmian i przeobrażeń, wszak pod warunkiem, że rozmawia się z nimi uczciwie i prowadzi rzetelny dialog i wypracowuje konkretny kompromis. Podkreśliliśmy, że kopalnie nie generują dwutlenku węgla i można je z powodzeniem wyposażyć w nowoczesne technologie z pożytkiem dla środowiska, jednocześnie nie tracąc miejsc pracy. Górnicy z innych związków zareagowali oburzeniem na te informacje. Rzecznik Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 Patryk Kosela napisał: ciekawie zapowiada się narada górniczych central związkowych, skoro działacze ZZG w Polsce paktują z Gretą Thunberg i stojącym za nią wielkim antywęglowym kapitałem. To dzięki zdradzie Chupki Greta mogła wykrzyczeć wczoraj na forum w Davos, że rozmawiała z polskimi górnikami i oni rozumieją konieczność zmian, zamykanie kopalń i odejście od węgla. Od działań kopalni Makoszowy odciął się też Związek Zawodowy Górników w Polsce, który stwierdził w oświadczeniu, że szkodzą one branży górniczej i są szkodliwe dla Polski. Światowe Forum Ekonomiczne jest corocznym spotkaniem przywódców wielkich korporacji, polityków i ekspertów. Tegoroczne forum potrwa do piątku. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chwali się, że Polska przyjęła najwięcej imigrantów na świecie. Podczas wizyty w Tokio premier Mateusz Morawiecki pochwalił się tym, że nasz kraj przyjął w 2017 roku najwięcej imigrantów zarobkowych. Polska gospodarka, bezpieczeństwo i polska gościnność sprawiły, że Polska w 2017 roku przyjęła najwięcej tymczasowych imigrantów zarobkowych na świecie według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Kancelaria premiera przygotowała z tej okazji nawet specjalną grafikę, którą rozpowszechnia w internecie. Na grafice widnieje liczba 1 100 000 migrantów. O tym, że rząd PiS przyjmuje imigrantów masowo, wbrew kampanii o nieprzyjmowaniu imigrantów, informowaliśmy wielokrotnie, m.in. w rozpowszechnianej broszurze Rząd PiS przyjął najwięcej imigrantów w Unii Europejskiej. Rząd przyznaje, że 500+ nie spowodowało wzrostu liczby urodzeń. Urodzenia diametralnie nie wzrosły i nie wzrosną, powiedziała w Radiu Wnet zapytana o skuteczność programu 500+ wiceszefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha. Powiem więcej, one spadną, ponieważ coraz mniej kobiet może te dzieci rodzić. Żaden program nie spowoduje, że 10 kobiet urodzi więcej dzieci niż 100 kobiet. To jest kwestia, do jakiego momentu doszliśmy w strukturze demograficznej Polski, powiedziała wiceminister Socha. Szef ABW rezygnuje. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotr Pogonowski złożył rezygnację ze stanowiska. Dziś Sejmowa Komisja Służb Specjalnych pozytywnie zaopiniowała wniosek w tej sprawie. Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, poinformował. Procedurę rozpoczęto w związku z rezygnacją złożoną przez szefa ABW profesora Piotra Pogonowskiego. Nowym szefem ABW ma zostać dotychczasowy zastępca szefa Krzysztof Wacławek. Rezygnacja profesora Pogonowskiego była planowana już wcześniej i wynikała z przyczyn osobistych. Krzysztof Wacławek przed służbą w ABW pracował m.in. w CBA i Najwyższej Izbie Kontroli. Białoruś chce ograniczyć zakup ropy z Rosji. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka oświadczył wczoraj, że chce zmniejszyć ilość kupowanej od Rosji ropy do około 30-40% zapotrzebowania kraju. Obecnie nie ma możliwości całkowitego zastąpienia rosyjskich dostaw. Musimy jednak, jak się umawialiśmy, dywersyfikować. Trzeba dążyć do tego, że 30-40% potrzebnej ropy będziemy kupować w Rosji. Około 30% powinniśmy importować przez państwa bałtyckie, a 30% przez Ukrainę. To sprawdzona trasa, powiedział prezydent Białorusi podczas narady na temat zwiększenia efektywności eksportu paliw. Łukaszenka podkreślił, że Rosja nie zgadza się na transport ropy z Kazachstanu do Białorusi przez rosyjskie rurociągi. Być może Kazachstan będzie mógł dostarczać nam ropę, jeśli Rosja się na to zgodzi. To dziwne, nasz sojusznik nie zgadza się na dostawy ropy od drugiego naszego sojusznika. Cóż, taka jest teraz sytuacja, jeśli chodzi o dostawy ropy i musimy sobie z tym poradzić, mówił Łukaszenka. Białoruś i Rosja nie zawarły jeszcze porozumienia o dostawach rosyjskiej ropy na rok 2020. Oba kraje spierają się o cenę. Rosja zapewniła na razie tylko minimalne dostawy surowca na styczeń. Białoruś pilnie potrzebuje alternatywnych źródeł surowca, ponieważ produkty przetwarzania ropy są głównym towarem eksportowym tego kraju. W poniedziałek Białoruś kupiła pierwszą partię ropy z Norwegii. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed podróżami do Chin. W chińskiej prowincji Wuhan pojawił się nowy wirus z rodziny koronawirusów. Jest bardzo zaraźliwy, przenosi się w powietrzu i wywołuje zapalenie płuc. Ministerstwo Zdrowia w Pekinie podało informację o 440 osobach zakażonych i 9 ofiarach śmiertelnych. Istnieje obawa, że wirus rozprzestrzeni się w całych Chinach z powodu księżycowego Nowego Roku, czyli okresu, w którym Chińczycy masowo odwiedzają swoje rodziny. Do kraju przyjeżdża też wtedy wielu turystów. Zachorowania wywołane wirusem zanotowano już w Tajlandii, Japonii, Korei Południowej i na Tajwanie. Obecność wirusa stwierdzono również u jednego mieszkańca Seattle w Stanach Zjednoczonych. Również w Australii pojawiły się podejrzenia zarażenia wirusem u mężczyzny, który wrócił z Chin. Dziś potwierdzono jeden przypadek zarażenia wirusem w Hongkongu. Wirus pojawił się w prowincji Wuhan, gdzie znajduje się laboratorium wirusologiczne o najwyższej klasie ryzyka BSL-4. Jest to jedyna taka placówka w Chinach. Główny inspektor sanitarny w Polsce Jarosław Pinkas zapewnił, że sytuacja w kraju jest monitorowana oraz że Polska jest dobrze przygotowanym krajem. Mamy lekarzy zakaźników, dobrze funkcjonującą inspekcję graniczną i sanitarną w całym kraju. Najważniejsza jest edukacja i wiedza, powiedział Pinkas. Uczuliliśmy personel latający, by sprawozdawał nam, czy na pokładzie samolotu jest osoba, która może mieć symptomy związane z chorobą wywołaną przez koronawirus. Często latamy teraz do Chin i dlatego musieliśmy uczulić naszą stację graniczną inspekcji sanitarnej na Okęciu, by była czujna, podobnie jak załogi, poinformował. Inspektor zalecił również, by o ile to możliwe, nie podróżować do Chin. Ważne jest to, żeby osoby, które mogą odroczyć swoją podróż do Chin, to zrobiły. Szczególnie nie jest ona teraz zalecana osobom, które mają jakieś deficyty zdrowotne. Są one najbardziej wrażliwe na ten wirus, powiedział główny inspektor sanitarny. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00. A teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Dzień dobry, jest środa, 22 stycznia, ja się nazywam Michał Szczukiewicz i zapraszam na program Idź Pod Prąd, dogrywka. A moim i Państwa gościem prezes Ruchu 11 listopada, Michał Fałek.
Witam Ciebie, witam Państwa, dzień dobry.
Dzisiaj trochę mówiliśmy o tym, że w Davos mówi się o polskich górnikach, ale nie tylko. Nie tylko o górnikach, okazuje się, że mówi się też o hydraulikach.
To polski hydraulik, który jest takim synonimem dobrej, rzetelnej roboty.
No nie.
Że jak się Francja. Unia otworzyła na Polskę, to był taki polski hydraulik, nie? Tak. Jak chcesz dobrze mieć zrobioną awarię, czy tam naprawioną, to wezwij polskiego hydraulika.
Tak, pamiętam, to były plakaty bodajże we Francji, takie reklamujące to i chyba na Wyspach też. Tak, tak, to rzetelny polski hydraulik. Tutaj chodzi o inny rodzaj hydraulika, który nie zapobiega wyciekom, a je przyczynia się do nich.
To taki jakiś hydraulik na opak.
Tak? Na opak. Radziecki, rosyjski hydraulik.
Jak chcesz mieć szczelną instalację, wezwij polskiego hydraulika, jak chcesz mieć przecieki, wezwij rosyjskich hydraulików.
Tak jest. Szwajcarska policja powściągliwa w sprawie doniesień o rosyjskich szpiegach w Davos, ale pojawiają się informacje, że podający się za hydraulików Rosjanie próbowali doprowadzić do wycieku informacji. Podaje to szwajcarski dziennik Tages-Anzeiger. We wtorek podał tę informację. Chodzi o Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Według gazety w sierpniu ubiegłego roku szwajcarska policja wylegitymowała w Davos dwóch Rosjan, którzy przedstawiali paszporty dyplomatyczne i wyjechali później z kraju. Faktem jest, że sprawdziliśmy dwóch rosyjskich obywateli w Davos i wylegitymowali się oni paszportami dyplomatycznymi, ale nie mogliśmy ustalić jakiegokolwiek powodu, by ich zatrzymać. Pozwolono im wyjechać. Tak podają. Paszporty dyplomatyczne wystawia się oficjalnym przedstawicielom wysokiej rangi, a nie pracownikom fizycznym. Sądzę, że prawdopodobnie był to kiepski żart. No nie wiadomo, czy chodzi o żart, czy nie. No hydraulicy z dyplomatycznymi paszportami.
Oczywiście brzmi to dziwnie, ale u Władimira Putina wszystko możliwe.
Rosjanie atakują na wielu frontach, o tym zawsze wiemy, więc możliwe, że posłużyli się hydraulikami dyplomatami.
Albo dyplomowanymi hydraulikami.
Tak, hydraulik z dyplomem. Niemniej jednak, jeśli macie jakiś wyciek, to przeciek, to lepiej polski hydraulik. Tak. A żaden rosyjski, a na pewno też nie chiński sprzęt teleinformatyczny. To tego jesteśmy pewni.
Tak? Dokładnie tak.
Nie do końca jeszcze wszyscy są pewni i cały czas trwa ciężka walka, ciężki ból też, tak. O środowisko różne ciekawe i mniej ciekawe informacje się podaje. Greta Thunberg walczy.
Walczy Greta Thunberg. Myślisz, że ci hydraulicy też mieli właśnie walczyć o to środowisko? Taki był ich cel?
No, jeśli ma się podnieść poziom wód i oceanów, no to może ten wyciek miał się do tego przyczynić.
Nie wykluczamy, że tak. Nie no, generalnie trochę sobie kpimy, ale co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że to globalne ocieplenie, z którego nieraz się naśmiewamy, może być w odwrocie, pomimo takiego skowytu i wycia lewactwa, które cały czas tam mówi, no Greta Thunberg, Michael Moore też mówił, że jak nie będzie zmian klimatu, to za 4 lata nie będzie świata, nie? A ciekawa informacja gdzieś też znalazłem, że w Stanach Zjednoczonych w jednym z parków narodowych przy jakimś tam lodowcu była tabliczka postawiona ze 20 lat temu przez jakichś tam ekologów albo naukowców, gdzie na tej tabliczce było napisane: w 2020 roku z powodu globalnego ocieplenia tego lodowca już nie będzie. No i w tym roku trzeba było tę tabliczkę zabrać, schować. A lodowiec jak był? Tak jest. Zresztą przecież też mówiliśmy o tym. W Stanach Zjednoczonych święta dziękczynienia wielu Amerykanom się nie udały, albo dojazd do rodzin się nie udał ze względu na atak zimy. Na Grenlandii lodowiec, poziom lodu jest wcale nie mniejszy, a wręcz narasta, przyrasta, tak? Gdzie to globalne ocieplenie?
Na pewno wymyślą coś nowego, może to po prostu bieguny się zmieniają miejscami pod wpływem naszej ingerencji i dlatego tu jest cieplej, tam zimniej, u nas słaba zima, tam mocna zima. Generalnie sami chyba ci zieloni w to nie wierzą, znaczy na pewno nie wierzą.
Jest to okazja do funkcjonowania, do wyciągania kasy, życia sobie, podróżowania.
Warto przypomnieć Schwarzeneggera, który jeździ Hammerem, a przyjechał do Katowic płakać o klimat. Hammer sporo pali. Albo ten polityk demokrata amerykański, co się śmieją, że jeździ lata odrzutowcem tam, gdzie są różne szczyty dotyczące klimatu.
No, ale zresztą tam, gdzie... sama Greta Thunberg też chyba nie pływa na wiosłach,
tylko... Ale tam gdzie się pojawiają, często śnieg zaczyna padać, a jak oni mówią o ociepleniu klimatu, śnieg sypie.
Ty, to może jak Greta Thunberg była w Polsce, to teraz śnieg spadnie w końcu. W sumie są ferie, może coś by z tego było. Faktem jest, że rzeczywiście w Polsce jest bardzo ciepło i chyba grudzień był najcieplejszym grudniem i styczeń pewnie będzie najcieplejszym styczniem.
No ale kiedyś winogrona mieliśmy tutaj w okresie 1500, załóżmy w takich latach w tym roku.
To jest cykliczność. To, że akurat jest w Polsce teraz cieplej, to nie znaczy, że klimat, że jest jakieś globalne ocieplenie, ponieważ no, są miejsca, gdzie są normalne zimy, tak jak były, albo jeszcze bardziej ostre zimy niż były zawsze, mimo iż te kraje, mówię o Stanach Zjednoczonych, też są uważane za największych trucicieli na świecie. Mhm.
To może zapowiem coś tak już wkrótce, w tym temacie zapowiem, już wkrótce. Lada moment, należy wyczekiwać kolejnej ciekawostki od telewizji Idź Pod Prąd, wywiadu z profesorem Berchautem Hausem, dotyczącym właśnie histerii związanej z ochroną środowiska i listu, który podpisało 700 naukowców, który został opublikowany. Deklarują oni, że globalne ocieplenie w skrócie to bzdura. Ten wywiad już niedługo się pojawi w naszej telewizji. I tam między innymi o tym, że debata związana z klimatem ma charakter polityczny, a nie naukowy. I tak nie powinno być. O tym, dlaczego nie powinno być, jest też apel do Polaków. Także bardzo ciekawy wywiad. Już wkrótce wam opublikujemy. Na gorąco akurat pasuje do tych tematów wycieków, przecieków, ociepleń. Więc będzie się działo tradycyjnie w telewizji Idź Pod Prąd. A my przypominamy, że ja jeszcze raz przypomnę, że to wszystko to też ma służyć temu, żeby podwyżki były.
No, bo wiesz, walka z globalnym ociepleniem, no to jest wprowadzenie tych opłat klimatycznych czy emisyjnych, które z kolei powodują wzrost cen energii w Polsce. I to bardzo, bardzo znaczne, a przez to ubóstwo coraz większe Polaków, no bądź mniejszą zamożność oraz spadek konkurencyjności polskiej gospodarki. No przecież naszym tym przyjaciołom odwiecznym, którzy za tym stoją, bardzo zależy, żeby Polska była konkurencyjna i żeby się rozwijała. Dobrze o tym wiemy. Oczywiście kpimy.
Kpimy. Przypominamy też, że CO2 jest zbawienne dla życia na świecie. Bez tego gazu nie dałoby się funkcjonować. O tym też w tym wywiadzie usłyszycie, o którym wcześniej mówiłem, dlatego wyczekujcie, już niedługo pojawi się. Będziemy oczywiście o tym informować szczegółowo, a skoro nawiązujemy też do tych tematów z programu o godzinie 13, to myślę, że możemy już spokojnie przejść do pytań i odpowiedzi. Zaczynamy od prawdy. Szukam. Epidemia w Chinach nie wygląda na przypadek. Czas jej wybuchu też nie. Depopulacja w toku. No właśnie, to jest też hasło zielonych. Trzeba obniżyć populację, żeby klimat chronić.
Tak, zresztą są takie gwiazdy, można powiedzieć Hollywood często, które mówią, że one na przykład nie będą miały dzieci, no żeby nie zaludniać planety, tak? że depopulacja, czy no dbanie o to, żeby było jak najmniej ludzkości, to jest coś wspaniałego. O tej epidemii nie mówiliśmy, co prawda, ale rzeczywiście są takie analizy, czy są informacje, że ten wirus nowy, który w Chinach powstał, znaczy który w Chinach wybuchł, można powiedzieć, ta epidemia, gdzie tam już są osoby zarażone tym wirusem, nie tylko w Chinach, ale i w krajach ościennych. I w Stanach Zjednoczonych jest pierwszy przypadek zarażenia.
Korea, Japonia.
Tak, Korea, Japonia. Są informacje, że ten wirus powstał w takim laboratorium, które jest odpowiedzialne, w chińskim laboratorium, które jest odpowiedzialne za właśnie różne prace nad, można powiedzieć, bronią biologiczną, gdzie również w tym laboratorium powstał wirus eboli, który tam kilkadziesiąt lat temu, czy kilkanaście lat temu też był takim wirusem bardzo groźnym. Także niewykluczone, że to Chińczycy próbują, czy wypuszczają przeróżne wirusy, no choćby po to, żeby radzić sobie ze swoimi wrogami. Również są takie tezy stawiane, że ten wirus, ten koronawirus jakiś nowy, tam o którym mówimy, jego celem jest walka z protestującymi w Hongkongu. Czyli że Chińczycy chcą użyć na przykład takiego wirusa, żeby zainfekować ludzi w Hongkongu, no, żeby się skończyły protesty. Ja słyszałem już o takiej tezie, już taką analizę widziałem gdzieś w angielskojęzycznym internecie.
Niebezpieczne. No, depopulacja, przynajmniej w Chinach, byłaby już totalną katastrofą, bo tam przyrost naturalny, tragiczny, zmiany ostatnie, które miały, no, Chiny wycofały się z jednego dziecka.
Polityki jednego dziecka.
Jednego dziecka. Teraz powoli się wycofują nawet z polityki dwójki dzieci. Chcą pobudzić, ale po prostu znoszenie zakazów okazuje się mało skuteczne.
Bo brakuje 200 milionów kobiet.
Brakuje 200 milionów kobiet, tak, za mało kobiet, a społeczeństwo też przywykło do takiego modelu.
To jest niestety tak. Znaczy, to jest znak dzisiejszych czasów, że młodzi ludzie często wolą sobie żyć wygodnie, czy z rodzicami, czy nawet samotnie, nie zakładać rodzin, no bo to wiąże się mi z odpowiedzialnością, ze zmianą nawyków życia, z poświęceniem różnych własnych przyjemności często na rzecz wychowywania dzieci, poświęcania czasu żonie i tak dalej. No my o tym często mówimy w naszych innych programach, czy w naszej służbie, którą prowadzimy dla małżeństw, czy dla rodzin. No i to jest upadek cywilizacji, że egoizm jest często ważniejszy od tego, żeby realizować tak naprawdę to, co Bóg dla nas zaplanował. Przecież Bóg zaplanował dla mężczyzn i kobiet, powiedzmy to głośno, bo rodzina to jest mężczyzna i kobieta, mąż i żona i dzieci. Profesorowie wylatują z Polski, w Polsce z uczelni za te słowa, no ale przecież to Bóg zaplanował dla ludzi, żeby się łączyli w pary damsko-męskie i rozmnażali, rozradzali i napełniali ziemię. Czynili ją sobie poddaną.
No PiS też cierpi, rząd PiS, bo wprost musi już przyznawać, że 500+ nie pomaga. Wynika to z nieudolności, wynika to też z tych znaków czasów, które mamy. Społeczeństwa coraz bardziej upadają. A dzieci to błogosławieństwo. Warto też przypomnieć o filmie Nieplanowane. Mordowaniu dzieci dla własnej wygody, bo to też są hasła, które najczęściej podnoszą ci zwolennicy aborcji.
Tak.
Kolejne pytanie. Mirek W. Powtarzam jeszcze raz. W Singapurze za bankructwo banku czapa dla winnych.
Dlatego w Singapurze chyba banki nie bankrutują, a w Polsce, jak widać, to jest tak, dobry biznes.
Dobry interes przy tym można zrobić.
Tak. Też ostatnio czytałem o tym, że jakaś osoba odpowiedzialna właśnie za splajtowanie firmy i wyciągnięcie pieniędzy, już nie pamiętam, czy to był bank z jakiegoś tam establishmentu poprzednich lat, dostała wyrok w zawieszeniu 8 miesięcy za zdefraudowanie, czy wyciągnięcie 2 milionów złotych. Co to jest 8 miesięcy? A później można żyć do końca życia.
Całego. Ale byle jak. Niestety.
Nie zachęcamy do takiego funkcjonowania. Czy czapa za bankructwo banku? Myślę, że nie, ale na pewno kary powinny być nieuchronne, surowe. No, niestety polskie władze nie są do tego zdolne, żeby ścigać i karać takich przestępców. To już o tym też mówiliśmy ostatnio. Paweł Chojecki przypominał o tym słynnym audycie, który PiS przedstawił, jak to źle było w Polsce za rządów PO, ile to pieniędzy zmarnowane, jak to powinniśmy teraz wszystkich tych ludzi ukarać. Najsurowiej jak się da, nikomu nic się nie stało, a afery rządu PiS są jeszcze większe niż afery za PO. Przykład afera GetBacku. No ta dzisiejsza afera, o której mówiliśmy w Podkarpackim Banku Spółdzielczym, to jest drobna afera, ale przy każdej takiej aferze cierpią zwykli ludzie. Tak, bo to ci zwykli ludzie zapłacą za to, że ktoś ukradł pieniądze, a państwo nic nie zrobiło, nie zareagowało właściwie.
Tak, ta afera to tylko 82 miliony, tylko oczywiście żartuję, tutaj nie jest to śmieszne, ale kolejne pytanie w tym temacie. Rafał Bąk, podejrzewam, że te 30 gmin to są wszystkie gminy, w których są oddziały tego banku. W tych gminach pojawiają się nowe banki. Wiem, że tutaj pan Rafał trzyma rękę na pulsie w tym temacie, bo to na czacie już wcześniej o tym pisał i się do nas odzywał, sygnalizował, że ten problem się pojawia, więc myślę, że rozeznanie jakieś ma. Może to też tego typu interes, że trzeba zrobić miejsce dla zagranicznych inwestorów.
Na przykład. Dla branży bankowej reprezentowanej kiedyś przez premiera Morawieckiego. Przecież to jest tak zwany bankster. No gość, który w banku był szefem banku zachodniego, brał za to gigantyczne pieniądze. No teraz jest czas, żeby odpłacić z nawiązką bankom za te dobrodziejstwa, których doświadczył w czasie swojego życia i w swojej poprzedniej karierze.
Andrzej Kozak. Rządy i banki nienawidzą jednej rzeczy. Pieniędzy w rękach ludzi, gdyż nie mogą ich kontrolować.
To prawda.
Dlatego nie będziemy mieli pieniędzy.
Nie będziemy mieli pieniędzy, a można też pokazać, czasami mówimy o takich innych rozwiązaniach, które rząd wprowadza, które właśnie mają na celu, żeby tych pieniędzy nie mieli. Na przykład przedsiębiorcy, split payment. Czy te konta VAT-owskie, które są, tak? No przecież to jest po to, żeby ludzie nie mogli obracać swoimi pieniędzmi.
Utrudnia inwestowanie.
Tak. Prowadzisz firmę i masz, są podatki 23% w Polsce VAT i masz zablokowaną 1/5 pieniędzy na koncie. Nie możesz nimi dysponować.
Przecież wszystko jest, jak na to trzeźwo spojrzeć, to wszystko jest zrobione po to, czy kończy się tym, że osłabia gospodarkę, że ją dusi, tłamsi,
dokładnie tak,
a nie pobudza.
A pomaga komu? Pomaga właśnie sektorowi bankowemu.
Tylko bank.
Który ma ogromne zyski.
Wniosek może być naprawdę tylko jeden, jak się sumuje te wszystkie dokonania Morawieckiego, że to jest zlecenie, które dostał jeszcze prawdopodobnie zanim, czy po prostu spłaca dług z dawnych lat, właśnie ten bankowy. Ten widać jak na dłoni.
A poza tym to jest człowiek, który nie prowadził takiego biznesu prostego, jak nie wiem, produkcja, czy usługi, czy handel. On był zawsze bankierem. No chyba on ma inne podejście, inne patrzenie w ogóle na gospodarkę, tak?
Chyba niewielu polityków prowadziło jakikolwiek interes. No niektórzy się tam znajdą. Często uwłaszczeni zostali wtedy, kiedy trzeba, żeby ten interes poprowadzić, więc dostali go w spadku po starym systemie. Nie wiem, takich typowych prywaciarzy niewielu jest w polityce, to źle, bo ci, co tam idą, to idą po to, żeby zarobić, a nie po to, żeby coś dobrego zrobić. Przypomina mi się tu zawsze scena z filmu Polityka, tak? Gdzie Jarosław jedzie przez miasto i patrzy na ceny garnitur, marynarka, spodnie, tylko ceny są w spralni, a on mówi, wcale nie tak drogo, jak ludzie mówią. No. To taka świadomość tego, co się dzieje w społeczeństwie. Myślę, że dobrze zobrazowana. Anabel P. Mnie moja pensja po 30 latach pracy zrównała się z minimalną socjalną. Po H mi było studiować.
No niestety bardzo smutne i rzeczywiście są takie też zawody, które właśnie wymagają rzeczywiście wiedzy, studiów, pracy. No a później to jest zawód pogardzany, to już takim zawodem staje się zawód nauczyciela na przykład, tak? Praca na uczelni, owszem, krytykujemy często uczelnie wyższe, gdzie tych uczelni jest, nie wiem, i nadmiar, i tam są też, są i złogi komunistyczne i tak dalej, ale faktem jest, taki widziałem też tweet czy ogłoszenie, że pensje na przykład kierownika sklepu Biedronka są wyższe niż pensje pracowników naukowych na wyższych uczelniach.
W dobrym kierunku wszystko zmierza. Prawdy szukam. Program 500+ był pomyślany właśnie dla imigrantów, aby zwiększyć atrakcyjność polskiego socjalu względem zachodniego. Ciekawy trop.
Ciekawy trop. Nie wykluczono, że był to jeden rzeczywiście z, jedna z idei przyświecających konstruktorom tego programu. No bo czymś trzeba zachęcić ten milion obcokrajowców, którzy przyjechali do Polski w celach zarobkowych. No myślę, że nie tylko zarobkami, bo przecież skoro Polacy wyjeżdżają, kilku milionów Polaków nie ma, bo wyjechali i za PO i za PiS-u wyjeżdżają cały czas, no to jakoś trzeba zachęcić inne narody, żeby wypełniły te miejsca, te luki.
Póki co i tak wychodzi na to, że przynajmniej w Europie, im bardziej na zachód, tym większy socjalizm. Więc jeszcze no, nie jesteśmy wystarczająco konkurencyjni. Trzeba troszkę więcej rozdać tym nachodźcom.
Czyli jak mówisz o konkurencyjności polskiej gospodarki, to postulujesz, żeby rząd tutaj się przyjrzał, że...
Tak, tak. No 13 emerytura, 500+, to za
jeszcze
mało.
Za mało.
Jan M. Jak będzie już całkowicie Polska bezgotówkowa, co z tymi ludźmi bezdomnymi będzie? Będą całkiem na stratę spisani. Jestem za gotówką. Może by zrobić jakiś protest? No, o tych ludziach na pewno nikt nie myśli. Myślę, że jakoś tam dobrzy ludzie się jeszcze znajdą, którzy ich wspomogą.
To protest powinien polegać na tym, żeby trzymać gotówkę jednak. Nie protestować, można powiedzieć, czynem protestować przeciwko politykom. Przecież ostatnio jeden z polityków PiSu, nie pamiętam, jakiś tam wiceminister pewnie gospodarki, mówił, że to jest bardzo źle, że Polacy mają tak duże oszczędności, bo tam mają około 200 miliardów oszczędności. Tak Kuba mówił o takich kwotach i te pieniądze nie pracują w gospodarce, nie są w systemie bankowym.
Tak, rząd jak nie może
źle?
Na nich łap położyć.
Rząd nie może na nich łap położyć.
Bardzo dobrze.
A później okazało się, jak składali oświadczenia majątkowe, że ten właśnie pan minister ma oszczędności tam parę milionów swoich, czyli ma jedne z większych oszczędności wśród posłów czy ministrów.
Wrzuci tutaj w system socjalny.
No właśnie,
może,
powinien wszystko wrzucić i dać przykład dobry. Ja uważam, że Polacy nie powinni mieć oszczędności. Wszystkie swoje oszczędności przeznaczam w tym momencie do tego, żeby były, nie wiem, gdzieś tam funkcjonowały dla państwa.
To teraz trudne pytanie znowu od Rafała Bąka. No to ja zapytam, co polecacie zrobić klientom PBS-u? Czy tu można coś zrobić? Czy jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę bankierów? No chyba.
Chyba póki co jesteśmy.
Chyba tak, jesteśmy. No bo co, rzucać kamieniami w szyby banku?
Trzeba lepiej wybierać.
Słaby pomysł, prawda? No albo lepiej wybierać, albo...
Mówię o politykach.
No tak, na pewno.
No bo to się od tego zaczyna, nie? Jaki rząd? Rząd zależy od tego, od społeczeństwa, tak? Jak kogo sobie wybierzecie, to odzwierciedla po prostu nas, nasz naród, tak?
Tragedia
no, zasłużyliśmy sobie
jest...
na to.
Tak, no tutaj problemem to jest nawet nie to, akurat w przypadku tego banku, no jest ten bankowy fundusz gwarancyjny, czyli no większość zdecydowana, on tam dojeżdża do pewnej kwoty, 100% zwraca, ale osobom fizycznym, czyli osoby fizyczne, które miały, czyli ten zwykły powiedzmy Kowalski czy Nowak, które miały swoje oszczędności w tym banku, no to ma przynajmniej na dziś dostęp do tych oszczędności, do tych depozytów. Natomiast stracą swoje pieniądze przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządowe, czyli gminy, nie wiem, no jakieś tam firmy większe, one stracą pieniądze. No de facto to, no jeżeli firma straci, no to dalej są to pieniądze można powiedzieć osoby fizycznej, tak? Natomiast jeżeli straci samorząd, no to straci jednostka budżetowa, no tyle, że nie budżetu centralnego, tylko budżetu lokalnego.
No ale to wciąż są nasze pieniądze, które tam oddaliśmy w taki czy inny sposób.
Dokładnie
poprzez
tak.
Podatki. Podatki wymyślane są przez urzędasów, których my wybieramy. Czy to są urzędasi na poziomie państwowym, czy samorządowym. No musimy znaleźć takich kandydatów, którzy są za wolnością, tak. Wolnością gospodarczą również. A jeśli takich nie ma, no to trzeba zmieniać społeczeństwo od podstaw, nie? I to chyba trzeba zrobić, a tak w bieżącej kwestii, no to co?
Nie no, w tej sytuacji tutaj to pytanie jest takie, no ci ludzie, którzy tam mają, akurat nie stracą, aczkolwiek ten przykład pokazuje na niebezpieczną tendencję, która może skończyć się tym, że kiedyś po prostu ludzie stracą. Zresztą w tych różnych aferach ludzie przecież tracą. To mówiliśmy i o Amber Gold, i o GetBacku. Tam ludzie stracili i nie odzyskają tych pieniędzy. To jest pewne. Państwo im nie odda pieniędzy, które gdzieś tam ktoś przywłaszczył, zmarnował i tak dalej. Natomiast pójście w stronę Polski bezgotówkowej, czego chce pan premier Małowiecki, może doprowadzić kiedyś do tego, że wszyscy stracą wszystko. Bo tak sobie rząd zdecyduje.
No, trzeba tu wyciągać dobre wnioski, bo tak sobie myślę, że wielu z tych ludzi może być już na przykład tak zniechęconych do polityki, że w ogóle się tym przestają interesować. Trzeba im podsyłać odpowiedzi, tak? Podsuwać odpowiedzi, że to nie na tym polega ta zmiana, żeby się od problemu do problemu odwrócić plecami, tak? No, trzeba się z nim zmierzyć. Taką pracą też nad sobą podstaw, tak. nad sąsiadem, nad innymi. Kolejne pytanie. Lila Gant. Jesteśmy naiwni, przyjmując i dając lepsze warunki firmom zagranicznym, a swoich przedsiębiorców gnębimy. To zawsze się obróci przeciwko nam. No, to może właśnie odniesienie do tego, co wcześniej Rafał Bąk pisał, że to może być miejsce po prostu dla zagranicznych banków.
Tak, zresztą też inny przykład. Czytałem dzisiaj taką analizę, że spośród 10 największych sieci handlowych w Polsce tylko część płaci podatki. Większość dalej wykazuje straty. Kiedy zrobiliśmy taki program, gdzieśmy piętnowali te sieci, no ja czytałem, że z tych takich najbardziej znanych, to tak, Auchan nie płaci podatków. Mówię to, co dane za 2018 rok. Nie zapłacił ani złotówki podatku w Polsce. Tesco też nie zapłaciło podatków. Biedronka, Stokrotka, przepraszam, Biedronka zapłaciła. Stokrotka, to przecież polska sieć, ale sprzedana, polska początkowa w Lublinie założona, też nie płaci podatku dochodowego, wykazuje straty, krótko mówiąc, albo transferuje w mądry sposób, no, stosując optymalizację podatkową, zyski. Też jest taka informacja, że Polska, że dalej są raje podatkowe w Europie. Holandia jest na przykład takim rajem podatkowym, Cypr oczywiście, nie wiem, tam Luksemburg, czyli firmy zagraniczne, robiąc tutaj wielki biznes, transferują później zyski do jakiejś małej firmy, nie wiem, gdzie tam pracują 2-3 osoby, a przez którą przepływają miliardy, tylko po to, żeby nie zapłacić ani złotówki podatku w Polsce. I polski rząd nic z tym nie robi. No to już przecież powinien wprowadzić jakieś mechanizmy, no może nie takie jak Chiny wprowadziły, gdzie Chiny w ogóle zabroniły nie tylko transferu, w ogóle transferu zysków zabroniły, prawda? Czyli nawet nie możesz zapłacić w Chinach podatku i reszty środków zabrać, które są twoim zyskiem, tylko wszystko musi zostać w Chinach. Nie chodzi nam o to, ale chodzi o to, żeby uczciwie płacić podatki w Polsce. Czyli jeżeli firma robi biznes w Polsce, niech w Polsce płaci podatki. I żeby to dotyczyło wszystkich. I żeby te podatki były niskie, bo wtedy nie trzeba będzie uciekać się do zakładania firm za granicą, do szukania przeróżnych optymalizacji, żeby uniknąć no, rabunkowego też podatku, prawda?
No właśnie, rozwiązaniem powinno być wyciągnięcie najpierw wniosku, że biurokracja i socjalizm nie wyregulują gospodarki, przynoszą same szkody. No, tutaj myślę, że wprowadzenie kolejnych przepisów i obostrzeń skończy się... Ma krótkie nogi, tak, że to znowu się znajdzie sposób, żeby w inny sposób te pieniądze wytransferować za granicę, a biurokracja urośnie, urzędnicy urosną i tylko na tym stracimy, więc lepiej obniżyć podatki po prostu i zrobić raj podatkowy u nas.
No, dokładnie no. Tak. Pytanie, dlaczego Irlandia się tak rozwinęła? Irlandia, właśnie kraj, tak się wszyscy z nich śmieją, że kraj wieśniaków, prostych ludzi, a w tym momencie jest jednym z najbogatszych krajów w Europie, gdzie są największe zarobki i tak dalej. Właśnie przez niskie podatki. Tam są podatki korporacyjne na poziomie 10%, czy tam, nie wiem jakie są teraz, ale były przez długi czas. I w tym momencie wszyscy chcą tam płacić podatki, chcą tam robić biznes i płacić podatki, bo wolą tam zapłacić podatek, niż zapłacić u siebie, tak jak jest w Polsce. Owszem, jest 9% podatek CIT, ale to jest tylko dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast przeróżne inne formy opodatkowania, szczególnie jednoosobowe działalności gospodarcze, są opodatkowane dużo wyżej.
Tam dużo amerykańskich firm założyło swoje centrale na całą Europę.
Dokładnie.
Wciąż można coś podobnego zrobić w Polsce, wciąż się da.
Trzeba być konkurencyjnym, ale rzeczywiście konkurencyjnym też podatkowo. A jeśli chodzi o konkurencyjność podatkową i taką prowadzenia biznesu, to Polska jest w Europie na przedostatnim miejscu. Też pokazywaliśmy takie dane. Przed Francją.
Tak, ale to musiałoby się chcieć pracować tym panom, którzy tam siedzą. Po pierwsze jest ich za dużo, po drugie idą tam właśnie, żeby zarobić, a nie służyć, a to ma być służba. Tak. O tym zawsze mówimy i od tego trzeba zacząć, bo to trzeba, ich pewnie nie zmienimy tak po prostu jako osobiście, nie? Możemy ich wymienić, a żeby ich wymienić, to trzeba mieć na kogo wymienić, a żeby mieć na kogo trzeba wymienić, to trzeba zbudować nowe elity. A żeby zbudować nowe elity, to trzeba zbudować uniwersytet biblijny. Taki łańcuszek właśnie na dzisiaj mam.
Czyli praca na długi czas nas czeka.
Hubal. Pytanie, czy jest możliwe połączenie Polski z Białorusią? Jakie korzyści z tego lub jakie wady lub straty? To trochę o tym mówiłeś o 13:00, tak, tak. Trzeba nawiązywać relacje.
Tak, no połączenie na pewno, nie chodzi nam o jakieś połączenie organizmów państwowych, ale myślę, że powinniśmy budować, tym bardziej, że z Białorusią akurat nie mamy takich, nie wiem, oceniam historię, to raczej z Białorusią akurat nie mamy takich naprawdę trudnych tematów, nie? Mhm. Za dużo. Z Ukrainą mamy temat, który powinien być rozwiązany, jeżeli mielibyśmy się zbliżyć z Ukrainą prawdziwie, czyli temat mordów na Wołyniu. Nawet mamy takie tematy z Litwą, prawda? Mm,
tak, z Litwą też są.
Wydaje się kraj nam bliski. Tutaj prezydent Litwy akurat wspiera nas w sprawie Yad Vashem, ale mamy trudne tematy z Litwą, tak? Ponary i tak dalej. Natomiast z Białorusią takiej historii wzajemnych, nie wiem, jakichś tam czy zbrodni, czy jakiegoś tam krzywd nie mamy. Mhm. To jest kraj, gdzie rzeczywiście on był częścią Polski. Białorusini czuli się Polakami. Czyli no, to byli Polacy, można powiedzieć, prawda? Natomiast no, sytuacja jest taka, że to już nie jest Polska. Jest oddzielny kraj, ale to jest kraj nam bliski. Tak, bliski kulturowo. Mhm. Także powinniśmy dbać o to, żeby zbudować jakieś takie relacje dobre z Białorusinami i pomóc im wyjść spod tego wpływu nowego caratu rosyjskiego.
Czyli szeroko rozumiana Unia Jagiellońska.
Dokładnie tak. Z Białorusią. Mhm. Dokładnie.
Radosław Lipecki. Polacy mają ropę, mają gaz, węgiel, metale rzadkie. Jesteśmy jak Kuwejt, a dla kogo to trzymamy?
To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi, dla kogo trzymamy, bo o tym też mówiliśmy nie raz w telewizji, jeszcze przy okazji Krupińskiego, czyli tematu tam sprzed 2 lat. Później przecież jest ten pomysł podziemnego zgazowania węgla, jest pomysł wydobywania zresztą tych zasobów, które są głębiej niż tam powiedzmy się wcześniej szacowało, czy tam poniżej 4-5 kilometrów i to są naprawdę bardzo bogate złoża i bogactwa naturalne. Dlaczego Polska z tego nie korzysta? I dla kogo jest to trzymane?
Myślę, że to nie jest trzymane dla nikogo konkretnego. Myślę, że to jest dowód na to, że Polska nie jest wolnym krajem, jest uzależniona od Niemiec, Rosji, które mają po prostu sprzeczne interesy i nigdy na to nie pozwolą. Znaczy, dopóki będą mogły, to na to nie pozwolą.
To na to nie pozwolą. Nie pozwolą, żeby tutaj się wybił kraj bogaty, właśnie taki europejski Kuwejt. No bo w tym momencie to ich pozycja. Oni by się stali klientem Polski.
Rosja żyje z zasobów naturalnych.
No. Dokładnie tak. Także póki w Polsce jest silna rosyjska agentura, a jest silna, bo nawet do Sejmu wchodzi rosyjska agentura. Póki w Polsce jest silna niemiecka agentura, a jest silna, bo też już jest od dawna w Sejmie i rządzi przecież, można powiedzieć, Polską, to nic się w tej sprawie za specjalnie nie zmieni.
Taka odpowiedź smutna.
Będziemy restrukturyzować polskie górnictwo, zamykać kopalnie, gdzie przecież się buduje kopalnie, w Niemczech się buduje kopalnie, Australijczycy chcą inwestować w kopalnie, tutaj na Lubelszczyźnie jest problem z tym i będziemy kupować rosyjski węgiel.
Kolejnym dowodem też na to, że to tak funkcjonuje, jest sytuacja polskich przewoźników, transportowców. Gdy zbyt dobrze nam się wiodło i staliśmy się liderem na rynku, jeśli chodzi o transport kołowy po Europie, tak, te wszystkie nasze tiry, nasi kierowcy i firmy transportowe, no to już się do tego dobrali Niemcy i odpowiednie przepisy stworzyli, one właśnie zostały przez Parlament Europejski przyjęte. No i zaraz będziemy się pytać, dlaczego nie ma u nas firm transportowych. No dlatego, bo leżymy między Niemcami a Rosją. Nasi rządzący spełniają wszelkie ich prośby i nikt się nie sprzeciwia. No, nikt nie trzyma się polskiej racji stanu. Erik Zwolski. Jak długo jeszcze mamy czekać na odzyskanie ojczyzny?
Może być tak, że nie odzyskamy ojczyzny. To jest smutne, no, tutaj chciałeś pozytywnie.
Ja mam, mam pomysł na pozytywne zakończenie, więc jak chcesz, to możesz na razie smutno.
Ja powiem tak, no, jeżeli czytamy Biblię, tak, czytamy Nowy Testament, pastor Paweł Chojecki często, codziennie, jak jest, to macha tym Nowym Testamentem. Jest tutaj napisane, że Bóg dał narodom czas i miejsce, okresy i tak jakby obszar, w którym mogą funkcjonować, po to, żeby go poznały, go szukały i go poznały. Jeżeli naród tego dokona, że będzie szukał Boga i go pozna, no to będzie miał błogosławieństwo. i będzie się rozwijał i tak dalej. A jeżeli naród odrzuci Boga, nie będzie chciał go poznać, no to taki naród nie ma, nie tylko nie ma błogosławieństwa, ale taki naród może czekać praktycznie wytępienie, wyginięcie czy wymarcie. I teraz jeśli Polacy będą dalej w takim otumanieniu katolickim, niestety trzeba to powiedzieć, ale Polacy nie szukają Boga osobiście. Mówi się, że są chrześcijanami, że są wierzący, ale w ich życiu osobistym nie ma poznania Boga, nie ma oddania życia Jezusowi Chrystusowi, nie ma, tak generalnie mówiąc, prawda, ogólnie nawiązania relacji z Bogiem. Jeżeli to się nie zmieni i nie nastąpi ta zmiana, którą my powoli widzimy, nie? I jesteśmy, mamy nadzieję, że rzeczywiście ona będzie postępować, że, to, że ta kula śniegowa prawdziwego chrześcijaństwa i nawrócenia do Jezusa w końcu przetoczy się przez Polskę i że tych nawróconych Polaków będzie te 3-5% i wtedy będziemy mogli zmienić Polskę, ruszyć społeczeństwo całe, pociągnąć za sobą. Ale dopóki się to nie stanie, to nie odzyskamy Polski. Mhm. I teraz pytanie, czy to się stanie? Wkrótce? W ogóle za naszego życia? Czy być może nie starczy nam czasu? Mhm. Ponieważ też i nawet prezydent Duda dzisiaj o tym powiedział, że czas, że świat może się zakończyć. I to tak metafizycznie nawet
coraz
powiedział.
Więcej, tak. Coraz więcej mądrych?
Że koniec, wiem, świata, że koniec świata kiedyś może nadejść, powiedział. No tak, kiedyś koniec świata przyjdzie. I pytanie, czy zdążymy odzyskać Polskę przed końcem świata?
No, czy to zakończyłeś całkiem pozytywnie. Ja w podobnym guście chciałem tutaj to przedstawić, więc podsumuję. Jak długo jeszcze mamy czekać na odzyskanie ojczyzny? Idź pod prąd nie czeka na odzyskiwanie ojczyzny, tylko po prostu ją odzyskuje. Takie mamy założenia i tak działamy, więc myślę, że w ten sposób trzeba do tego podchodzić. A czy czasu wystarczy? To właśnie tak, jak powiedziałeś.
No to jest nasze zadanie, żebyśmy starali się najpierw odzyskać każdego Polaka, tak? Najpierw odzyskać dla prawdy, dla Jezusa, dla Boga swoją żonę, męża, dzieci, mamę, babcię,
sąsiada
później, sprzedawczynię w sklepie, kolegę z pracy i tak dalej, tak? Później gdzieś to będzie się rozrastało, pączkowało i później okaże się, że wow, no jesteśmy jak w Stanach Zjednoczonych, że tutaj spotykam kogoś na ulicy, on jest uśmiechnięty, pozdrawiam, nie okazuje się, że to jest wierzący Chrystusa człowiek, tutaj następny i tak dalej, nie?
Jadę wczoraj przez Kielce, stoję w koreczku jeszcze rano, no i zawiesiłem wzrok na samochodzie, który był przede mną, rejestracja z Dolnego Śląska i po prawej stronie napis: Jezus żyje, a ty?
O, super, no to pozytywnie.
jest pozytywnie, naprawdę jesteśmy świadkami zmian, wielu zmian, małych, ale jest ich coraz więcej, więc to jest reakcja lawinowa, łańcuchowa, może to przyspieszyć nieoczekiwanie.
Tak, no na początku była to taka kropla drążąca skałę i teraz tych takich przecieków, można powiedzieć, w tej tamie jest coraz więcej. Zabóg będzie kiedyś ten moment, kiedy już ta tama pęknie, nie? I się rozleje, można powiedzieć, żywa woda po całej Polsce i po duszach ludzkich w Polsce.
I nad tym pracują właśnie nasi klubowicze, nad tym pracujecie i wy, którzy nas wspieracie, za co pięknie dziękujemy. Klubom dziękujemy za wszelkie projekcje filmów, pokazy, sądy, akcje ulotkowe. To właśnie jest to odzyskiwanie ojczyzny. Mówiliśmy w programie o 13 o gitarach, więc może jeszcze raz powtórzymy przy okazji dogrywki.
Tak,
może
gitar
oglądali.
Jest ponad 600, wczoraj było 607, dzisiaj kolejne gitary przyszły, jeszcze są niepoliczone, ale myślę, że już jest w granicach 650 gitar. No idziemy akurat spokojnie idziemy na 1000 gitar, tak ja szacuję. Ale naprawdę prosimy każdego z was o to wsparcie, o stałe przelewy najlepiej. No, o tym, żebyście nie zapominali o nas. My rzeczywiście staramy się każdego dnia pracować. No nie po to, żeby to wsparcie dostać, przecież nie jest naszym celem tak jakby głównym, że my tutaj pracujemy dla finansów. Chcemy rzeczywiście pokazywać ludziom prawdę, zmieniać Polskę, no ale musimy mieć też na to fundusze. Nie korzystamy z żadnych dotacji państwowych, zagranicznych, jedynie z tego, co dostaniemy od naszych widzów. A nasi widzowie nie zawodzą od już 4 lat, tak, 5. rok.
Tak, jak to mówi pastor Chojecki, my się z wami umawialiśmy, co prawda nie ja, no, ale zacytuję pastora, ja się dołączyłem dopiero do tej umowy później, ale my się z wami umawialiśmy naprawdę, tak, i to myślę, że to jest ważne, że celem naszym jest mówienie prawdy i no, większość z nas tutaj widzi rękę i działanie Boga, tak, i wczoraj miałem taką rozmowę z jednym z kolegów, że każdy ma jakąś pasję i faktycznie jak się trzymamy prawdy i trzymamy się Bożej prawdy, to Bóg później, prędzej czy później pozwala i pomaga w realizowaniu tej pasji, również przy okazji służenia prawdzie. Więc jest. To tak funkcjonuje i no, ja tego też doświadczam. Dlatego służymy prawdzie, oczywiście wy nas napędzacie, Bóg nas do tego też napędza i tego się trzymajmy, taki kurs jest obrany.
Amen.
A ja szybciutko, notka na naszej stronie, warto się zapoznać, bo powoli te przecieki się pojawiają w coraz większej ilości miejsc, również w przestrzeni publicznej, medialnej. Instytut Ordo Iuris opublikował raport przedstawiający najpoważniejsze ograniczenia wolności akademickiej w Polsce. Jest tam materiał również o twoim ruchu, czyli środowisku związanym z Idź Pod Prąd i kneblowaniu debaty akademickiej na UMCS-ie. W związku z Dniem Babci i Dziadka jeszcze raz, po raz ostatni, przypominam o tym, żebyście z waszymi różnymi pomysłami dotyczącymi na rozmowę z babcią czy dziadkiem próbowali je zrealizować w sposób taki, żeby je zapisać, nagrać, przedstawić jakąś historię ciekawą. Wysyłajcie to do nas, my będziemy najciekawsze z tych projektów, pomysłów pokazywać na antenie telewizji, a kontakt to kontakt@twójruch.net. Szybciutko również o tej waszej aktywności, działalności, której celem jest odzyskanie ojczyzny. Już w najbliższy piątek, 24 stycznia, odbędzie się druga część Dni Prawdy o Chinach w Lublinie, projekcja filmu Hard to Believe oraz W imię Konfucjusza, rozpoczęcie o godzinie 19:00, Patriotyczne Centrum Kultury, Idź Pod Prąd, ulica Chopina 4A. Zapraszamy. A najbliższe projekcje filmu Genezis Raj Utracony z polskim lektorem też zapraszamy i odbędą się w Warszawie, sobota 25 stycznia, godzina 18:00, Dom Sztuki, ulica Wiolinowa 14, w Warszawie stacja metra Ursynów oraz w Kanadzie, Montreal, sobota 1 lutego, godzina 17:00, sala Chopina 685. Dalej nie czytam, wyświetla się, bo to po francusku, ja nie dam rady. Jeszcze dziś zapraszamy na kolejny program o 19:30 w telewizji Idź Pod Prąd, Którędy do Nieba. Temat: ksiądz każe całować się w ręce.
Ja czytałem o tym księdzu, który każe się całować po rękach. To było dla mnie szokujące. Zresztą nawet chyba też tweetowałem o tym. Ten ksiądz twierdził, że całując go po rękach oddajesz cześć Bogu, że to tak jakbyś całował Boga po rękach. I to jest wielki zaszczyt i się powinno szukać tej okazji, żeby całować księdza po rękach. Więcej w programie.
Ja już nie będę.
Ja byłem generalnie.
Ja wczoraj o tym usłyszałem, to też skomentowałem po swojemu, ale nie będę na antenie. Warto się zapoznać w takim razie już niedługo, 19:30, ciekawy temat. A my się żegnamy, to był program Idź Pod Prąd, dogrywka. Ja się nazywam Michał Szczukiewicz, w studio również państwa i moim gościem prezes ruchu 11 listopada Michał Fałek.
Dziękuję państwu i dziękuję tobie.
Dziękujemy.
A jak zapomnę drogi do ciebie, tysiące latarń zapal mi w sercu. A jak zapomnę głosu Twojego, dechem stukrotnym przypomnij mi słowa. A jak zapomnę Twojej miłości, każ ptakom, kwiatom przypomnieć mi o niej. A jak zapomnę, jak człowiek zapomina, usłysz bicie zgubionego serca. Przypomnij mi, jak głos Twój brzmi, zapalaj mi latarnie, co mi drogę wskażą. Przypomnij mi, jak głos Twój brzmi i usłysz też bicie mego zgubionego serca. tysiące latarń, zapal mi w sercu, a jak zapomnę głosu twojego, echem stukrotnym przypomnij mi słowa. A jak zapomnę twojej miłości, każ ptakom, kwiatom przypomnieć mi o niej. A jak zapomnę, jak człowiek zapomina, usłysz bicie zgubionego serca. Głos twój brzmi, zapal.